Wyłaniając najlepsze rozwiązania przy poszczególnych kryteriach, sugeruje się jednak przede wszystkim ceną, która bezpośrednio przekłada się na czas zwrotu z takiej inwestycji. W jakich okolicznościach dane rozwiązanie będzie najlepsze lub najtańsze? Rozważmy kilka przypadków. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Ja nazywam się Arkadiusz Piotrowiak i jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Specjalnie nie przedłużając, przejdźmy do części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Jak to spalecyzować? Część druga i póki co ostatnia. Ostatnio zrobiliśmy sobie mocne podstawy teoretyczne. Opisałem Wam podstawowe rozwiązania techniczne stosowane w procesie automatycznej paletyzacji. Nawet te mniej popularne starałem się opisać możliwie szczegółowo, ale jednak na tyle, by Was nie zanudzać. Dziś pójdziemy jeszcze dalej, czyli do kasy i konkretnych przypadków, czyli ile to wszystko kosztuje i które rozwiązania najlepiej pasują do konkretnych przypadków. Do tej pory opisałem większość znanych mi rozwiązań technicznych na automatyzację procesu paletyzacji. Do dalszych rozważań przyjąłbym pewien porządek. Mamy więc następujące możliwości. Paletyzator płytowy, manipulator, robot czteroosiowy, robot sześcioosiowy i kobot. W jakich okolicznościach dane rozwiązanie będzie najlepsze lub najtańsze? Rozważmy kilka przypadków. Mamy sytuację. 5-kilowy kartonik wielkości laptopa, wydajność 3 do 4 sztuk na minutę. W takim wypadku dobrym rozwiązaniem będzie kobot, jeśli mamy mało miejsca albo wymaga się mobilności rozwiązania, lub manipulator, jeśli proces będzie odbywał się w tym samym miejscu i przez względnie długi czas, znaczy minimum rok lub dwa, w ten sam sposób. Wtedy te rozwiązania będą zbliżone do siebie kosztowo. Jeśli masa kartonu wzrośnie powyżej 10-15 kg przy niezmienionej wydajności, to na polu bitwy pozostanie raczej tylko manipulator, bo robot czteroosiowy, po który moglibyśmy sięgnąć, nie będzie wykorzystywał w pełni swojej wydajności, a jednocześnie będzie droższy. Jeśli zostawimy 5-kilowy karton, a podniesiemy wydajność do 80 sztuk na minutę, to odpadnie nam z rywalizacji kobot. Jest spora szansa, że niezbędnym będzie przenoszenie na chwytaku więcej niż jednego opakowania. Manipulator i robot czteroosiowy będą dawały podobne korzyści i zbliżone koszty wdrożenia, choć w dalszym ciągu manipulator może, choć absolutnie nie musi, być tańszy. Robot pewnie będzie szybszy we wdrożeniu. Kolejna sytuacja to karton powyżej 15 kg i wydajność 8 do 10 sztuk. Tu już zapewne odpadnie manipulator, choć sporo zależy od jego konstrukcji. Jest bowiem pewne niebezpieczeństwo, że niektóre konstrukcje nie wytrzymają tego tempa i ze względu na sztywność pojawią się problemy z powtarzalnością i dokładnością. Robot czteroosiowy będzie z kolei wymagał kilku, minimum dwóch miejsc na chwytaku, aby mieć jakikolwiek zapas wydajności. W dalszym ciągu jest to jednak obszar, w którym robot czteroosiowy będzie prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak pójdziemy w górę z masą lub wydajnością, to zaczną dziać się naprawdę ciekawe rzeczy. Dla kartonów od 20-25 kg lub więcej, lub większej wydajności, będzie należało zacząć rozpatrywać opcje z paletyzatorem płytowym. Jeśli masa kartonu będzie wynosić powiedzmy 50 kg przy wydajności 10 sztuk na minutę, to trzeba będzie zwiększyć udźwig, a tym samym koszt robota. Zapewne jeszcze da radę. Jeśli jednak zwiększymy prędkość i przekroczymy 10 sztuk na minutę, a waga nie spadnie poniżej 20-25 kg, to robot będzie musiał mieć już maksymalny możliwy udźwig i będzie musiał nosić całą warstwę, co dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na udźwig właśnie. Może już nie dać rady. W takim wypadku najsensowniejszym rozwiązaniem stanie się paletyzator płytowy, który raczej spokojnie poradzi sobie z tym wyzwaniem i będzie przy tym najkorzystniejszy cenowo. Myślę, że można spokojnie przyjąć stwierdzenie, że tego typu założenia, jeśli chodzi o masę i wydajność, będą adekwatne również w sytuacji, w której karton zostanie zastąpiony na przykład workiem. Jednak im bardziej kapryśny worek, im większa wydajność, tym bardziej idealne rozwiązanie będzie przybliżało się właśnie do paletyzatora płytowego. Worki z produktem mają nierzadko to do siebie, że mają inny kształt leżąc, a inny stojąc, gdyż produkt względnie swobodnie przesypuje się w środku. Często zdarza się też sytuacja, że do jednego rozmiaru worka wsypuje się produkty o różnych gęstościach. Taki worek, żeby dobrze się ułożył na palecie, trzeba trochę rozmasować. Przy dużych wydajnościach robotowi może nie starczyć czasu na takie zabawy. Palcator płytowy za to wszystko odpowiednio ściśnie i dobije za każdym razem. Tak samo, warstwa po warstwie. To jest zapewne powód, dlaczego jest on tak często stosowany w całym przemyśle okołorolniczym. Świadomie, nie podaję tu konkretnych cen, ponieważ zależy to od zbyt wielu czynników i dodatkowych funkcjonalności. Wyłaniając najlepsze rozwiązania przy poszczególnych kryteriach, sugeruje się jednak zawsze, przede wszystkim, ceną, która bezpośrednio przekłada się na czas zwrotu z takiej inwestycji, a przecież o to chodzi, by był on jak najkrótszy. Pokuśmy się jednak o podanie pewnych wartości. By to jednak zrobić, musimy przyjąć pewne założenia. Załóżmy, że palecyzujemy właśnie wspomniane na początku kartony 5-kilowe, które możemy przenosić przystawką. Załóżmy, że palety pojedynczo dostarcza i odbiera człowiek na jedno tylko stanowisko. Nie ma żadnych przekładek, streczowania, a stanowisko układa tylko jeden produkt, tylko jeden jego typ. Manipulator zamknie się w koszcie pewnie do 150 tysięcy złotych. Kobot podobnie, ale zależnie od marki może być to przedział od 130 do nawet 200 tysięcy złotych za stanowisko. Robot czteroosiowy będzie wymagał w dalszym ciągu wygrodzenia, więc zapewne dobije do 220-250 tysięcy złotych. Robot sześcioosiowy podobnie. Palcator płytowy niezbyt uzależnia ceny od przyjętych czynników, więc dalej będzie to koszt od 400 tysięcy złotych w górę. Podaję tu oczywiście ceny zakupu urządzenia. Nie zawsze muszą one zawierać w sobie koszty wdrożenia, szczególnie gdy wymaga ono większych prac na obiekcie na fabryce klienta. Dodatkowo będzie należało też doliczyć koszty umowy serwisowej, która jednak najczęściej nie jest obligatoryjna. Najpewniej jednak koszty uruchomienia w zakładzie u klienta i serwisu nie podbiją kosztów wdrożenia o więcej niż 15 czy 20%, a często raczej mniej. Jak już powiedziałem, stacja paletyzacji może być wyposażona w kilka urządzeń dodatkowych. Teraz więc może słów kilka o tym, co to może być i ile to kosztuje mniej więcej. Stacja paletyzacji może być wyposażona w przenośniki wjazdowe do produktu, przenośniki paletowe, wibratory i rozbrylacze, układy formujące, magazyn palet, wygrodzenie i układ bezpieczeństwa, podajnik przekładek wraz z magazynem, czy też owijarkę. To najbardziej popularne elementy dodatkowe, choć w praktyce często integralne z całą aplikacją. Przejdźmy je więc po kolei. Przenośniki wjazdowe do produktu. Minimalnie wystarczy jeden. Jeśli pozwala na to produkt i konstrukcja przenośnika, to z tego jednego może być zabierany produkt do paletyzacji. Często stanowisko paletyzacji jest końcówką linii i przenośniki te wydłuża się w tył, aby odebrać produkt np. z maszyny pakującej. Dla długości przenośników powyżej 5 metrów można przyjąć, że stanowią one koszt 10 do 12 tysięcy za metr. Przy krótszych przenośnikach koszt stały jednostek napędowych będzie tę cenę oczywiście za metr podbijał. Ale oczywiście cena nawet długich przenośników może być nawet 2, 3, 4 razy wyższa. Dużo zależy od sposobu wykonania i rodzaju przenośnika. Druga kwestia, przenośniki paletowe. Jeśli człowiek dostarcza i odbiera paletę z miejsca paletyzacji, to nie są one w ogóle potrzebne. Najczęściej jednak jest ich od 2 do 4. Jeden pod magazynem palet, jeden do paletyzacji, jeden wyprowadzający paletę poza maszynę lub ogrodzenie i jeden, z którego paleta jest odbierana. Mogą to być 2 przenośniki, a mogą być 4 przy tej samej długości. Wszystko tu jest kwestią wygody sterowania. Koszt tych przenośników to od 5 do nawet 10 tysięcy złotych. jego koszt, ale są koszt ten wzrasta o minimum 15 tysięcy złotych. Punkt szósty to wygrodzenie układ bezpieczeństwa, bo niby jest to integralna część aplikacji, ale jednak zdecydowałem się ją wydzielić. W Kobotach bowiem wygrodzenie bezpieczeństwa może w ogóle nie występować. Jednocześnie jego kształt bardzo mocno zależy od obiektu, od tego z ilu stron należy takie stanowisko odgrodzić. Każdy metr ogrodzenia to koszt około 2, 3 do 4 tysięcy złotych za metr. Do tego każde miejsce wejścia do strefy robota to koszty czujników i innych zabezpieczeń. Tu nie ma górnej granicy. Koszty standardowego wygrodzenia wraz z wszystkimi czujnikami, całość wykonana w SIL2 powinny zamknąć się w przedziale 30 do 50 tysięcy złotych. Jeśli jest to więcej, to albo stanowisko jest duże, albo coś nazbyt zostało udziwnione i należy to uprościć. Kolejna kwestia to podajnik przekładek z magazynem. W paletyzatorach wykorzystujących roboty są nakładane przekładki papierowe pomiędzy warstwami, jeśli są potrzebne, przy pomocy przyssawek dobudowanych do chwytaka. Wtedy wraz z magazynem całość zamyka się w koszcie około 15-20 tysięcy złotych. Może jednak dojść do sytuacji, w której robot nie daje rady wydajnościowo i taniej niż dołożyć drugiego robota jest dołożyć manipulator podający przekładki. Rozwiązanie to jest dość rzadko spotykane, kosztujące w granicach 400 do 50 tysięcy złotych. I ostatnia, owijarka. To koszt od 100 tysięcy złotych w górę do dowolnych wartości. Najtańsze rozwiązania kosztują mniej więcej tyle, co integracja owijarki w paletyzatorze płytowym. Jest to bowiem przewaga tego rozwiązania, że przy małych wydajnościach można zintegrować foliarkę pod stołem, dzięki czemu nie trzeba w ogóle transportować niestabilnej palety po przenośnikach. Tak mniej więcej kształtują się ceny, ale teraz trochę praktyki. W paletyzatorze płytowym wszystko będzie raczej na pokładzie, a nawet jeśli nie, to dołożenie magazynu palet nie zwiększy zapotrzebowania na miejsce, bo zmieści się on już w istniejącym obrysie urządzenia. Jest to też urządzenie na tyle zabudowane, że nie wymaga już dodatkowych wygrodzeń. Posiada również zintegrowane przenośniki wjazdowe i wyjazdowe, a przynajmniej jeden na wjeździe produktu i jeden na wyjeździe palety. Z kolei, jeśli chcemy montować wygrodzenie lub rozbrylacze albo inne układy formujące, to zapewne już możemy odpuścić sobie zastosowanie Kobota. To jest po prostu bez sensu i tyle. Zwykły robot w klatce będzie tańszy niż Kobot oraz będzie miał dużo większe możliwości. I tu urwę. Uważam, że temat jest na tyle obszerny, że nie jestem w stanie poruszyć wszystkich przypadków. Dlatego dziś spróbujmy Q&A. Tu znajdziecie formularz. Wchodząc w niego, możecie zadać mi pytania. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, co najlepiej sprawdzi się w Twojej aplikacji albo co poprawić w już istniejącym systemie, by działało lepiej, na każdą wiadomość odpowiem osobiście. W przypadku ciekawych pytań lub gdy nazbiera się ich więcej, nagram o tym dla Was specjalny odcinek z odpowiedziami w formie konkretnych rozwiązań i przykładów. Link znajdziecie w opisie tego odcinka, gdziekolwiek go słuchacie lub oglądacie. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku udało mi się dać Wam konkretną informację na temat tego, co jest najlepszym wyborem w konkretnym przypadku paletyzacji i ile kosztują wszystkie dodatkowe elementy i bajery. Jak już wspomniałem wcześniej, jeśli macie swoje przemyślenia na ten temat lub po prostu uważacie, że pominąłem jakiś ważny szczegół, to zapraszam do pisania do mnie w tej sprawie. Najlepiej na ten sam formularz, który macie w opisie odcinka. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!